Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa witam. Właściwie ten sygnał symbolizuje, że mamy mówić o Dworze Czarnym w Jeleniej Górze, ale i na to przyjdzie czas. Dzisiaj będzie jednak o starych karkonoskich dworach. A gościem naszym jest pan Wojciech Kapałczyński. Witam, panie Wojtku.
Dzień dobry.
Który jest wielkopolaninem z rodu patriotów wielkopolskich i całe swoje życie aż do 70 roku życia tu w Jeleniej Górze, no poświęca właśnie zabytko. Ale zacznijmy od rodziców. Skąd się wywodzi ród Kapałczyńskich?
Dotarłem do źródeł, że ród Kapałczyńskich wywodzi się z Małopolski, a dokładnie spod ojcowa, tego słynnego ojcowa związanego z historią Polski średniowieczną, oczywiście, historią.
Łokietka i Maczugą.
Tak jest. I przywędrowali do Wielkopolski pod koniec XVIII wieku. Dziadkowie, a właściwie jeszcze pradziadkowie, byli ceglarzami, prowadzili cegielnie u hrabiego Nierzychowskiego. Tą cegielnię odziedziczył mój dziadek, którego poznałem, który później został w I wojnie światowej żołnierzem pruskiej armii, za zasługi odznaczony krzyżem, ranny, a w powstaniu wielkopolskim dowodził kompanią Szczelców i został po raz drugi ranny. Tym razem kula niemiecka go zraniła bardzo poważnie. Był do końca życia kaleką. A mój tato, ponieważ cegielnia została zlikwidowana, znacjonalizowana w 1945 roku, pracował na poczcie jako listonosz. Obecnie chyba to się doręczycielem nazywa.
Tam też w Wągrowcu się wychowywał nasz rozmówca. Oczywiście przedszkoli wtedy nie było, wychowała go mama. Natomiast również szkołę zaczął pan Wojciech w Wągrowcu i z tego co wiem, prawie otarł się o kurs tuli grosza.
No tak, w szkole podstawowej śpiewałem, lubiłem śpiew i WF, pozostałe przedmioty nie bardzo. Głos miałem chyba po mamie, choć pamiętam, tata też śpiewał. I rzeczywiście śpiewałem w chórze i na, po któryś zawodach, bo w poznańskim, jak to się mówi, były tradycje konkursów, festiwali chórowych. No, wpadłem w oko Stuli Groszowi i miałem nawet tam śpiewać w jego chórze, ale zbyt duże odległości, Wągrowiec jest 55 kilometrów, spowodowały, że jednak nigdy nie zostałem członkiem tego słynnego chóru.
W Wągrowcu również skończył pan liceum.
Tak, skończyłem Liceum Powstańców Wielkopolskich i niedawno z kolegami żeśmy obchodzili 50-lecie matury. Tu zaprosiłem ich do Kotliny Jeleniogórskiej, by im pokazać też trochę, muszę się pochwalić, mój dorobek w postaci wyremontowanych przynajmniej kilku pięknych naszych pałacy.
No to już teraz państwo wiecie, dlaczego zaczęliśmy od Arii z Kołuby w wykonaniu Bernarda Ładysza, bo o tym będzie za chwilę. Tam w Wągrowcu pojawiły się również pańskie pierwsze talenta graficzne, plastyczne.
Wspólnie z kolegą, który był synem fotografa, zorganizowaliśmy pierwszą w życiu wystawę. Była to wystawa fotograficzna poświęcona zabytkom powiatu wągrowieckiego i została ona zaprezentowana w Domu Kultury, w którym czynnie zajmowałem się prowadzeniem zajęć wspólnie z nauczycielką od rysunków. Zajęcia były plastyczne dla dzieci i to takie zaszczepiło we mnie zainteresowania do rysunków, malarstwa, ogólnie sztuki.
I przyszedł czas na wybór zawodu. Po maturze chciał pan się dostać koniecznie na architekturę.
Tak, próbowałem najpierw na archeologię śródziemnomorską, się nie dostałem. I później z tym kolegą, z którym startowałem w konkursach fotograficznych, zdawaliśmy do Torunia. On mnie namówił, przyznam, i niestety bez powodzenia za pierwszym razem się nie dostaliśmy. W międzyczasie dostałem powołanie do wojska i prawie 2 lata służyłem w wojsku unitarnym w Bydgoszczy, w lotnictwie. Do dzisiaj pamiętam numer jednostki.
Proszę pana, no ale to i chyba mundur panu pomógł spełnić swoje marzenie o konserwacji zabytków, bo w mundurze zdawał pan egzaminy wstępne na wyższą uczelnię.
Tak, tak jak mówiłem przed chwilą panu wspominając, istotnie w mundurze, a wyglądałem w nim jak Szwajk, wszystko było za duże i zdawałem egzamin. Tym razem okazało się, że się zakwalifikowałem, zostałem przyjęty na studia konserwatorstwo i zabytkoznawstwo, to jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Magister konserwacji zabytków Wojciech Kapałczyński rozpoczął pracę. No i po różnych perypetiach przyjechał do Jeleniej Góry. Pewno skusiły pana tu warunki socjalne, bo nowe województwo oferowało mieszkanie.
Tak, dostałem informację od mojego profesora na uniwersytecie, u którego byłem asystentem, że o wiele szybciej można uzyskać mieszkania w nowo utworzonym województwie jeleniogórskim, gdzie na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków pracowała jego przyjaciółka, pani Jadwiga Skibińska.
Wspaniała postać zresztą.
Tak, wielkie zasługi naprawdę dla ochrony zabytków Jeleniej Góry wniosła. I to ona mnie przyjęła w 1976 roku. Było nas wtedy oprócz niej tylko 3 osoby i przez parę lat w tej liczbie obsługiwaliśmy całe województwo w zakresie ochrony zabytków.
Proszę państwa, jako mieszkaniec tego miasta, czyli Jeleniej Góry, od 16 maja 1946 roku, przez okres wzrastania, przypominam sobie, że rzeczywiście cała kotlina jeleniogórska i nie tylko pokryta była siecią wspaniałych 17-18-wiecznych pałaców. Pałaców cudownie jeszcze, co pamiętam, z podróży z moim ojcem, wyposażonych, i to być może był wstęp do dzisiejszego sukcesu, którym pan Wojciech może powiedzieć, że no właściwie jest czekiem spełnionym. Panie Wojtku, pan się podjął trudnej próby pogodzenia potrzeby historycznej odtworzenia tych przecież niepolskich pałaców przed zniszczeniem, a już w latach 70. były to ruiny. Jak pan doszedł do tej udanej próby odrestaurowania tych pałaców i stworzenia z kotliny jeleniogórskiej prawdziwej Doliny Loary?
Zacznę od tego, że praca w ochronie zabytków jest pracą szalenie trudną dla osób, które no, nie są twardymi charakterami, a często są wyprowadzani z równowagi, kiedy mają takie zetknięcia, że oto właściciel, użytkownik nie dba o zabytki i zabytki popadają w ruinę, obracają się w ruinę, i to był okres wielu, wielu lat, kiedy miałem takie doświadczenia, doświadczenia bardzo przykre, które jednak na tyle zahartowały mnie, że kiedy nastały lepsze możliwości, które zmieniły się wraz z transformacją ustrojową w 1989, zaczęto nabywać obiekty pałacowe, dwory, ponieważ niektórzy wierzyli w tym, no, biznes, że można na zabytkach też się dorobić. Były to różne osoby, niektórzy istotnie z tak zwanej pasji nabywali te obiekty, ale byli też tacy, którzy od początku z tyłu głowy mieli pewne kombinacje. Polegało to na zaciąganiu kredytów bankowych, a później pod zastaw bankowy, mając już pieniądze, pod zastaw pałacu, mając pieniądze, porzucano te obiekty.
Nawet podpalano,
tak chociażby Maciej Owiec, ale tych przykładów było o wiele więcej. I to były bardzo przykre doświadczenia, które wymagały takich innych działań, również w stosunku do tych nabywców. Ponieważ zauważyłem, że twarde egzekwowanie naszych przepisów ustawy o ochronie zabytków nie zawsze dawało pozytywne efekty wskutek zbyt i twardych, bezkompromisowych dążeń do tego, by te obiekty ocalić, najogólniej mówiąc, w tej postaci, w jakiej one powinny się znajdować, czyli w tych bardzo takich zabytkowych, bez zmian, szczególnie w stosunku do funkcji. I to, wydaje mi się, stało się tutaj bardzo istotne, że kiedy poznałem szczególnie przybyłego na ten teren Piotra Napierałę, najpierw prezesa z takiej dużej firmy budowlano-konserwatorskiej, a poznaliśmy się przy rewaloryzacji remontu pałacu w Kliczkowie. To był właściwie jeden z pierwszych takich obiektów w pełni wyremontowanych. w toku różnych dyskusji, rozmów doszedłem do tego, że w stosunku do właścicieli konserwator musi iść też na pewien rodzaj kompromisu. Bez tego te pałace nie mogłyby spełnić innych funkcji niż dotąd pełniły.
Tak, i to jest chyba pańska zasługa, że potrafił pan trochę pogodzić wodę z ogniem. Przypominam państwu, że taki przeciętny pałacyk wielkości na przykład Wojanowa miejscowości położonej niedaleko Jeleniej Góry można było już kupić w stanie co prawda zupełnej ruiny za około kilkudziesięciu tysięcy dzisiejszych złotych. To nie były duże kwoty, ale czy pośród tych biznesmenów, którzy się zaangażowali w ten proces renowacji czy też rewitalizacji tych obiektów, to były rodziny może trochę rodzin niemieckich z korzeniami, a może też i tacy, którzy, jak pan powiedział, wietrzyli możliwość przekrętu. Pierwszym obiektem, który właściwie objął pan swoją konserwatorską opieką w trakcie renowacji i próby odzyskania, był pałac w Łomnicy. Proszę powiedzieć o tej historii rodziny Kisterów.
W 1991 roku nabyli wspólnie Polak i Niemiec pałac w Łomnicy, który był wtedy już w bardzo złym stanie technicznym, ponieważ nie było dachu, dach się zawalił, a funkcjonowała tam wcześniej szkoła, przypomnę. No niestety dzieci zostały wyprowadzone, a brak bieżącego remontu doprowadził to do takiego skrajnego stanu. I ci dwaj partnerzy zaczęli remont od prac zabezpieczających. Prędko znaleźliśmy wspólny język i muszę powiedzieć po latach, że był to jeden z najlepiej wykonanych prac remontowych w pełni w porozumieniu z Urzędem Konserwatorskim. To były później takie sygnały dla innych właścicieli pałacy, że można z Urzędem Konserwatorskim współpracować. I następne pałace mógłbym później wymieniać. Już było jakby łatwiej, ponieważ był przykład dobrze, można powiedzieć wzorcowo, przeprowadzonych prac remontowo-adaptacyjnych. Bo istotą jest, by pałac miał funkcję, by obiekt żył, wypracowywał również pewne środki ekonomiczne pozwalające na jego utrzymanie. To jest bardzo ważne w przypadku użytkowania wszelkich obiektów, a takie ogromne, duże pałace, no to są koszty. Stąd bardzo ważne było też pójście na kompromisy, by można było te pałace, dotąd były to na ogół rezydencje mieszkalne i pełniły tylko reprezentacyjne funkcje, by można było te pałace zamienić na funkcje hotelowe, inne funkcje, które mogłyby generować takie zyski, by właściciele mogli te pałace, te obiekty utrzymać.
Czy dzisiaj z perspektywy czasu, mówi pan, że gospodarczo, już nie tylko historycznie, ale i gospodarczo, to był strzał w dziesiątkę?
Niewątpliwie fakt, że pałace mogły zacząć pełnić funkcje, które wygenerowywały środki ekonomiczne, pozwalające nie tylko na utrzymanie ich, ale też przynoszące zyski, były też bardzo istotne, że zaczęto się interesować tymi porzuconymi często obiektami i to można było szczególnie zaobserwować u nas na Dolnym Śląsku, tutaj u nas w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej. Jest to na pewno zasługa chociażby tego, że powstały fundacje, stowarzyszenia, które miały w swoich statutach nie tylko utrzymywanie tych obiektów, ale popularyzację tych idei związanych z ochroną zabytków. I fundacja Pałace, Zamki i Ogrody, która teraz działa w Bukowcu, którą założył Piotr Napierała. Druga fundacja związana z dominium Łomnica, czyli pałacem w Łomnicy. Również Stowarzyszenie i Fundacja Staniszowska. Te są jakby wiodące, które naprawdę wniosły w popularyzowanie tej idei ochrony zabytków tak bardzo dużo, że staliśmy się bardzo znanymi w skali kraju, a już na pewno ogromną tutaj taką ważną, istotną do podniesienia rangi pałacy był fakt wpisania na listę prezydenta Rzeczpospolitej 11 pałacy. I to jest najwyższa kategoria wartości zabytków. I od 2013 roku mamy 11 pałacy na tej liście.
I właściwie można by było powiedzieć, że w każdej z nich można by umieścić tabliczkę, że swój wkład w ich renowację miał nasz rozmówca, pan Wojciech Kapałczyński, o czym on ze skromnością przemilcza. Panie Wojtku, proszę uprzejmie powiedzieć, jak pan zniósł też atak prasy, bo nie zawsze pańskie decyzje były popularne i w tamtejszych czasach mówiło się o odtwarzaniu cywilizacji niemieckiej, co burzyło pewien porządek polityczny przyjęty w latach 70., 80. przez rządzących tym Polską wówczas.
No, tak by było istotnie. Szczególnie pamiętam, kiedy władze w latach 70., pod koniec 70., ale jeszcze też w 80. latach minionego wieku chciały rozbierać tak cenne zabytki jak kaplice grobowe, mauzolea grobowe przy kościele Świętego Krzyża, zwanym też Kościołem Łaski w Jeleniej Górze. To po prostu był okres, kiedy jeszcze niemieckie napisy, a wszędzie jeszcze wtedy się one, czy często można było je dostrzec na różnych obiektach, nie tylko zabytkowych, bardzo raziły i chciano wymazać. No co wiemy po czasie, że było niepotrzebne i dzisiaj te chociażby mauzolea, które wymieniłem, są bardzo cennymi, odwiedzanymi również, wyremontowanymi, co jest bardzo ważne, zabytkami godnymi zwiedzania.
Tak, i muszę powiedzieć, że to jest element zarówno Dolina Pałacu, 11 pałaców i ogrodów, przy czym dobrze, że pan przypomniał tu wspaniałą postać pana Piotra Napierały, nieświętej pamięci niestety, o którym będziemy kontynuowali w następnych rozmowach z panem Wojciechem wspomnienia. To i trzeba przypomnieć, że dzisiaj są to elementy stałej penetracji turystycznej, bo przecież Jelenia Góra żyje tymi czasami, kiedy właściwie zaczęła się rozwijać również jako ośrodek turystyczny. Panie Wojtku, 50 ponad lat już mieszka pan w Jeleniej Górze. Jak to jest być dzisiaj Jeleniogórzan? Ninem troszeczkę już zwolnionym z tempa pracy, ponieważ od kilku lat jest pan na emeryturze.
No, przywykłem już do tego określenia, że jestem jeleniogórzaninem. Kiedyś, jak miałem granicę Dolnego Śląska, Śląska z Wielkopolską, czułem się już jakby w domu. A teraz jestem w domu i tutaj, i też dzisiaj właśnie jadę do Wągrowca. Chętnie tam wracam, ale czuję się chyba już bardziej Dolnoślązakiem ze względów na chociażby to, że większość czasu z tego zawodowego spędziłem tu na tej ziemi. Mam tu również grupę bardzo dobrych przyjaciół, znajomych i powiem, że na emeryturze dalej próbuję podtrzymywać stosunki z moimi kolegami z pracy. Od czasu do czasu jeszcze starego konserwatora prosi się o jakieś opinie konserwatorskie i chętnie je udzielam. Staram się służyć pomocą, jak tylko mogę. I moja przede wszystkim wiedza pozwala, więc zawsze mówię mojemu następcy, jak tylko macie jeszcze potrzebę kontaktu z starym konserwatorem, to dzwońcie.
No, muszę powiedzieć, że pan Krzysztof Kurek, pański następca, mówi o panu albo dobrze, albo bardzo dobrze, z czego też się trzeba cieszyć. Nie mówił pan nic o swojej szczęściu, o swojej rodzinie, o pani Basi. Proszę powiedzieć o tej rodzinie.
No to rzeczywiście, tak jak pan ujął, wielkie szczęście, 50 lat. Z Barbarą niedawno obchodziliśmy złoty jubileusz. Mamy trójkę dzieci i Barbara nie tylko była wzorową mamą, ale pomagała mi, bym mógł pełnić tą funkcję zawodową, która wymagała częstego bycia poza domem, wracania w bardzo późnych godzinach do domu. Także była wzorową mamą i naprawdę dziękuję, że pan przypomniał. To była dla mnie, jest dalej bardzo ważna osoba w życiu.
Czy dzieci są w Jeleniej Górze, mieszkają tutaj i pracują, czy poza Jelenią?
Jedna córka z wnuczką mieszka tutaj u nas w Jeleniej Górze, natomiast syn i druga córka we Wrocławiu.
Aha. Mówię o tym w kategoriach apelowania do wszystkich starszych moich przyjaciół, kolegów i znajomych, aby jednak zadbali o to, aby ten przyrost naturalny pozostawał tutaj w Jeleniej Górze i odwrócił niekorzystną strukturę demograficzną, w której młodzieży jest coraz mniej, a nas starszych coraz więcej.
No ja mam szczęście, że mam 5 wnuków, a więc dzieci się postarały.
Czyli pan Wojciech Kapałczyński spełnił swoje zadanie, przynajmniej biologicznie, ale jak wiemy, to nie tylko. Panie Wojtku, no, kończy się nasza audycja, jak wszystko, co piękne. Zwyczajem naszym jest to, aby nasz rozmówca wybrał sobie jakąś melodię, którą będziemy dedykowali, a jak pan pozwoli, to za pańskim pośrednictwem, czy też za pośrednictwem naszego radia, przesłalibyśmy piękną wiązankę pańskiej żonie Basi, choćby z uwagi na niedawno jubileusz waszych złotych godów.
A, to nie wiedziałem, nie byłem przygotowany, ale bardzo lubię czerwone róże.
Proszę pana, ma pan jak w banku. Gościem naszym dzisiaj był niewątpliwy autor sukcesu Doliny Pałaców i Ogrodów, czyli człowiek, który w umiejętny sposób łączył umiejętności konserwatora zabytków, trochę architekta, trochę historyka, ale przede wszystkim konserwatora zabytków. Pan Wojciech Kapałczyński, pani Barbaro, jeszcze raz tyle z miłym i sympatycznym mężem Wojciechem.
Dziękuję panie Stanisławie, ale sukces tej doliny wymienionej, Pałacy Zamków, miał na pewno dużo więcej ojców, jak to się mówi, ale bardzo dziękuję.
Jak zwykle sukces ma wielu ojców, a klęska jest z reguły sierotą. No a jeszcze, żeby pozostać w tym temacie, to chyba takim gwoździem w bucie jest jedyny nie zamek, czy też pałac, którego nie udało się panu...
Bobrów.
Tak, zamek jest. Bobrów, ale to już jak gdyby święte prawo własności. Pani Basiu, pani Basiu, dla pani czerwone róże, a panie Wojtku, dziękuję za rozmowę.
W ostatni szkolny dzień przyszło się rozstać nam.
To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?